chyba pierwszy raz zdarza mi się rozmawiać z aktorami o tej godzinie. Tak zerkam na zegarek, no już prawie 23, ale zgodziliście zostać po spektaklu Traktat o łuskaniu fasoli w Teatrze Witkacy. Ze mną Emiliana Górka i Krzysztof Łakomik. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Emiliana Górka, to ona stoi za stworzeniem tego spektaklu, bo tu w Teatrze Witkacego w Zakopanem jest taki zwyczaj, że aktorzy mogą wychodzić z własnymi propozycjami. I pierwsza rzecz, która zaskakuje, że tekst, którego nie mógłby napisać nikt inny jak bardzo dojrzały mężczyzna, postanowiła przełożyć na język sceny wciąż jeszcze bardzo młoda kobieta.
Tak.
Jak to się stało, że sięgnęła pani po taki tekst? I czy ta proza Myśliwskiego jest prozą po prostu tak mocno ogólnoludzką, że jest również prozą wyrażającą to, co czuje młoda kobieta? Czy pani ma jakiś taki rys, który powoduje, może starą duszę, jak to czasami mówią?
Myślę, że jakiś tam rys jest. Staram się dużo czytać i po prostu ta książka do mnie przemówiła, jak ją przeczytałam. I często jest tak, że tak się wsłuchuję w te książki pod kątem właśnie adaptacji, pod kątem teatru. Myślę o postaciach jako aktorka, a ta proza jest tak wybitna, tak doskonała, tak piękna, że, no, że porusza. I to chyba niezależnie od wieku w zasadzie, nie wiem, czy nawet od wrażliwości. Nie znam kogoś, kto by przeczytał tę książkę i nie był w jakiś sposób poruszony. No a poza tym wszystkim, tak jak mówi bohater, że jak się jest młodym, to tak się często nie myśli o nieistnieniu, a ja chyba myślę. I to może dlatego.
Od premiery minęły prawie 2 lata. Ten spektakl już mieliście szansę pokazać i tu w Zakopanem bardzo wielu widzom i też w różnych innych miejscach, bo wiem, że z nim podróżujecie. Czy on wszędzie odbierany jest tak samo?
Ciężko mi powiedzieć, czy jest tak samo odbierany, ale widzowie, zawsze jest takie grono widzów, którzy wychodzą ze łzami w oczach i bardzo dziękują. I w zasadzie rzadko zdarza się, żeby widzowie nie wstali od razu po spektaklu, więc chyba się podoba. I tyle ciepłych słów usłyszałam na temat tego wydarzenia, że myślę, że rusza i rusza. No, w zasadzie gdzie występowaliśmy? W Krakowie i w Warszawie. Więc to nie są takie, nie ma tych podróży zaś tak dużo.
Krzysztof Łakomik bierze na siebie rolę narratora, tego, który nam ten tekst podaje i tego, który burzy czwartą ścianę. To nie jest łatwe i to nie jest chyba też przyjemne burzenie tej czwartej ściany i zaczepianie widzów od razu, od pierwszych słów.
Nie, to tu się nie zgodzę z panią. Po pierwsze dlatego, że w naszym teatrze, odkąd w nim jestem, czyli od początku, próbowaliśmy właśnie burzyć tę czwartą ścianę i było to jednym z założeń naszej pracy. W tym spektaklu... No nie jest to nieprzyjemne, jest to bardzo przyjemne, powiedziałbym, możliwość porozmawiania bezpośredniego z widzami, szczególnie gdy się trafiają osoby, które, że tak powiem, reagują na to bardzo, bardzo osobiście i nawet nie chodzi o to, żeby one się odzywały, czy żeby wchodziły w bezpośredni dialog, ale wystarczy, że widzę reakcję, że widzę uśmiech, że widzę zrozumienie na twarzy widza i to bardzo daje dużo energii, bardzo pomaga w pracy na scenie.
To jest taki tekst, w którym jest całe mnóstwo takich sentencji, prawd prowadzących nas przez życie albo porządkujących pewne sprawy i pewnie każdy z aktorów, bo tu mamy 7 aktorów na scenie, każdy miał jakieś swoje ulubione, tak podejrzewam.
Uwielbiam mówić, że jak byłam mała, to marzyłam o tym, żeby najeść się kiedyś ciastek.
Tylko tutaj ma to szczególne znaczenie tak. I szczególny wydźwięk.
Tak. No musiałabym tak przemyśleć, bo faktycznie tych tekstów jest bardzo dużo. Moją ukochaną postacią jest nauczyciel. I między innymi to z takich właśnie egoistycznych pobudek trochę wzięłam się za ten tekst, bo marzyłam o tym, żeby go zagrać. Więc w zasadzie wszystko, co on mówi, jest dla mnie istotne, bo to jest taka no, niesamowita postać. Niesamowicie wrażliwa istota, która straciła wszystko i żyje w zasadzie już nie dla siebie, tylko żeby walczyć o jakąś ideę, o jakieś dobro, o piękno, mimo tego okrucieństwa, które go otacza. I no to chyba tyle.
Bo kolejne moje pytanie właśnie dotyczyło tego, że kiedy aktor sam przygotowuje jakiś tekst, adaptację albo pisze coś, to najczęściej robi to dlatego, że jest jakaś rola, którą chciałby zagrać i nikt mu tej roli nie proponuje, więc robi to sam. Więc tutaj to nauczyciel powodował, tak, że wzięła się pani za ten tekst.
Tak, i jest to dla mnie najtrudniejsza postać do zagrania. Więc na pewno jest wyzwaniem i to za każdym razem jest wyzwaniem. Co też jest kręcące.
Jak już mówiliśmy, pan Krzysztof Łakomik w tym spektaklu pełni rolę narratora i takiego rozprowadzacza wątków, tekstów, pana ulubione postaci, bo już wiemy, że nauczyciel, jeżeli chodzi o panią Emilię, a pan?
No, przyznam się, że nie potrafię to wymienić. Cały scenariusz, cała powieść jest wypełniona fantastycznymi postaciami. Nie potrafię wskazać ulubionych. Wszystko to jest napisane w taki sposób, że właściwie brzmi to jak zbiór cytatów złotych myśli. I myślę, że największą trudnością jest to, żeby właśnie nie ulec temu i nie cytować złotych myśli, tylko starać się podać ten tekst w sposób jak najbardziej prosty, przystępny i trafiający do widza. To jest największe wyzwanie. Myślę, tak dla mnie, jak i dla kolegów, którzy grają pozostałe postacie.
Zresztą Myśliwski to tak pięknie napisał, że to się niesamowicie układa w ustach aktora, że ten język jest cudowny w swojej prostocie.
Strasznie jest stresujące to, ponieważ ten język jest tak piękny i tak każde słowo jest na swoim miejscu, że każde przestawienie w zdaniu słowa boli mnie, kiedy zdaję sobie sprawę, że coś przekręciłem. Widz być może tego nie odczuwa, natomiast dla mnie jest to trudność pewna. W innych spektaklach nie mam takich problemów.
Tak, jest to na pewno teatr słowa. I to słowo jest bardzo ważne i przykładamy się do tego, żeby ono było podane godnie.
Ja wiem, że jesteśmy 2 lata po premierze, więc trochę późno na takie pytania, ale kiedy pani robiła adaptację tego tekstu, to jak pani wybierała wątki? Bo to jest szalenie gęsta proza i tam no właściwie wszystko jest ważne. Jak wybrać to coś, co podamy widzowi, bo widz ma pewną odporność i w pewnym momencie traci już uwagę, jeżeli za dużo mu podamy.
To był ból wielki, wyrzucać, bo w zasadzie nie wybierałam, tylko wyrzucałam. I wiedziałam, że muszę zostawić 9%. I to jest maksimum. Wyszło chyba 8,5, tak mniej więcej. I to bolało, to wyrzucanie, bo książka jest niesamowita i musiałam też wykreślić sporo postaci, ale brałam takie teksty, które można było rozdzielić między postaci, bo tak naprawdę no, to jest monodram, mógłby być monodram, ale nie przepadam za tą formą. I po prostu te słowa bohatera musiałam rozdzielić, jego wspomnienia, jego myśli na innych bohaterów, więc jakby też szukałam, też się tym kierowałam, w tym, co mam zostawić, a co odrzucić.
Zostawiła pani wątki miłosne i to jest piękne. Jest tu takie zdanie, które natychmiast usłyszałam, to zdanie w spektaklu, więc potem w książce szybciutko znalazłam, bo nie zapamiętałam od razu, ale pamiętałam, że bardzo lubiłam to zdanie w książce kiedyś, kiedy ją czytałam. Więc w przerwie sobie poszukałam to zdanie. Prawdziwa miłość jest raną i tylko tak ją można odnaleźć w sobie, gdy czyjś ból boli człowieka jako jego ból.
Nie ma tu chyba nic, nie jestem w stanie dodać. To wszystko jest tu powiedziane.
A czy wspólnie z aktorami innymi dyskutowaliście na temat tych wątków, które, co, jak rozłożyć proporcje, co dołożyć, czego nie dołożyć, bo cały zespół to są doświadczeni aktorzy, oraz bardzo młodzi aktorzy i każdy pewnie miał swoją wizję tego wszystkiego.
To znaczy, ja przyszłam z gotowym scenariuszem i tu nie było dyskusji. W trakcie może, to tak jest, że jak już aktor dostanie, to potem już nie chce oddać, więc już wiedziałam, że muszę tak to okroić, żeby już tam nie za wiele, już liczyłam się z tym, że nie za wiele wypadnie w trakcie prób. I w zasadzie chyba byłam bardzo konkretna, nie? Od samego początku, to może coś Krzysiu powie.
Ja jestem pełen podziwu dla Emilii i dla tego, co ona wyciągnęła z tego tekstu, ponieważ mimo, że wyrzuciła ponad 90%, to wszystkie słowa, które padają, wszystkie wątki, które padają, zazębiają się ze sobą znakomicie. Tam są zdania, które padają w różnych scenach, ale łączą te sceny, wiążą je między sobą. To nie są osobne sceny, to jest jeden ciągnący się wątek, który ja mam dużą radość mam właśnie z prowadzenia tego wszystkiego.
Po takim sukcesie, po już długim czasie, kiedy gra się ten spektakl i widzowie cały czas wracają, mało tego, rozchodzi się wieść o spektaklu Pocztą Pantoflową. Chce się więcej? Chce się kolejnych takich adaptacji i prób reżyserskich?
Myślę, że tak. Myślę, że coś mi tam kiełkuje. Problem jest taki, że mam za dużo pomysłów. Więc albo czekam, że coś do mnie przyjdzie, tak jak ten tekst, że tak przemówi, że nie będę się zastanawiać. Albo zdecyduję się na coś, co mi tam świta, ale nie będę zdradzać.
W tym tekście, to chciałam zapytać o wasze zdanie prywatne na temat pewnych wątków, które tutaj w tej książce i w tym spektaklu się pojawiają, jak choćby wątek tego, że obcemu łatwiej opowiedzieć trudne rzeczy o sobie, o swoim życiu, niż komuś, kto jest już bliskim przyjacielem.
Czy to prawda? Czasami obcemu jest łatwiej się zwierzyć bez jakiegoś takiego balastu przeszłości. Zresztą mamy o tym między innymi scenę z nieznajomym.
No tak, dla mnie cały ten tekst jest rodzajem spowiedzi, rodzajem rozliczenia się ze swoim życiem głównego bohatera. Przyznam się, że dla mnie jest mi to bardzo bliskie z racji wieku, w którym jestem też. Poza tym jest to pewnego rodzaju pożegnanie się ze światem, który już nie istnieje, tak? Kiedy ja przechodzę przez te wszystkie wątki, przez te wszystkie lata, wszystko to, co się wydarzyło w życiu bohatera, z jednej strony jest mi to bliskie, bo jeszcze gdzieś tam tych czasów troszkę liznąłem, a wiele rzeczy bardzo przeczuwam, które się tam dzieją. I taka nachodzi mnie myśl, że dla młodych widzów, którzy to oglądają, którzy tego słuchają, to jest taka trochę bajka z innej rzeczywistości, z kompletnie innego świata, który mogą przeczuwać, ale nie wszystkim jest to pewnie dane nawet, bo to dla nich jest pewnie równie odległe jak średniowiecze.
Próbowaliście sami łuskać fasolę?
Tak, no łuskamy przecież w trakcie.
Ale wcześniej, zanim.
Nie, właśnie nie. Dlatego ja tutaj bardzo się upierałam przy takich oczywistościach. Czasem ktoś może mnie posądzić jakąś tautologię, że tutaj mówimy o tej lampie i ta lampa jest, że mówimy o obrusie i on jest. Ale to są takie rzeczy, które mnie bardzo dotknęły podczas czytania i bardzo mi zależało na tym, żeby jednak opowiedzieć historię obrusu, który matka tak naprawdę stworzyła od podstaw, od zasiania lnu. To jest niesamowite dla nas dziś. Fasoli nie łuskałam nigdy wcześniej. Lampy naftowej u mnie w domu nie było, dlatego mi tak zależało, żeby było to światło, bo ono jest inne niż światło żarówki.
Od wydania książki minęło prawie 20 lat. Mamy wojnę już 3 lata ponad za naszą granicą. A tu też ta wojna jest. I mam wrażenie, że ten tekst dzisiaj rezonuje inaczej i inaczej się odbiera opisy scen okrucieństw dzisiaj niż w 2007 roku, kiedy wydawało się niemożliwe już więcej coś takiego.
Na pewno tak jest. To, o czym mówiłem, że bohater przeżywa pewne wydarzenia, które młodym odbiorcom mogą się wydać odległe, A tu, że tak powiem, rzeczywistość nas zaskakuje i okazuje się, że wszystko kołem się toczy. I myślę, że to pozwala łatwiej wejść w ten świat.
Bardzo ważna muzyka jest w tym spektaklu i saksofon. Kto wybrał muzykę?
To ja wybrałam muzykę. To jest Too Many Zoos. To jest taki zespół, który jak pierwszy raz się z nim zetknęłam, to były to filmiki na YouTubie, gdzie główny solista z kolegą jednym i drugim wędrują po nowojorskim metrze i się dobrze bawią. Tylko grali głównie covery i w końcu nagrali płytę. To jest taka, się nazywa to Brass House, to jest taka mieszanka jazzu i funku. I jak już się zdecydowałam na robienie tego spektaklu, to szukałam czegoś absolutnie po kontrze, nie chciałam iść w klimacik. I tak sobie o nich przypomniałam i jak przesłuchałam te płyty, to już wiedziałam. I to po prostu od razu wiedziałam w zasadzie, który utwór do czego będzie mi pasował.
Pan też miał taką słabość do saksofonu wcześniej?
Bardzo lubię saksofon, sam niestety nie gram na żadnym instrumencie, ale muzyka mnie powaliła. To ja się spotkałem z tą muzyką, z tym zespołem tylko dzięki Emilii, bo wcześniej nie znałem tych utworów. Uważam, że świetnie działają, pobudzają w czasie spektaklu i aktorów, i widzów, i wprowadzają dużo emocji muzycy.
Czy jest coś takiego, co dzięki temu tekstowi pani zrozumiała albo odkryła, czy bardziej czytając ten tekst, tę prozę i później adaptując ją na scenie, utwierdziła się pani w swoich przeczuciach, że jest właśnie tak? No bo Wiesław Myśliwski jest już sędziwym, genialnym autorem wielu znakomitych tekstów.
Tak, absolutnie. No, co kilka stron odkrywałam coś, co mnie poruszało. Nieraz płakałam nad książką, ale chyba najbardziej mnie dotknęło jakieś takie, może nie, że odkryłam to, albo że to do mnie dotarło, ale uświadomiło mi bardziej to, że człowiek jest samotny i że jest sam ze sobą. I tu nie chodzi o to, czy mamy rodzinę, przyjaciół, tylko tak generalnie, tak metafizycznie, że jesteśmy sami. I to nie jest smutne. I tak naprawdę te wspomnienia wszystkie, które kolekcjonuje główny bohater, niezależnie od tego, czy są dobre, czy złe, to dają nam jakiś taki, tworzą taki piękny album, z którym zostajemy. I to jest tylko nasze. Dlatego też tak strasznie smutne jest to zdanie, które Krzysztof wypowiada, że człowiek powinien żyć tylko tyle, na ile pozwala mu pamięć, bo pamięć jest tutaj tym największym wrogiem, który może nam zabrać to, co jest najcenniejsze.
Dla mnie fascynujące jest przemijanie. To jest temat, który interesował mnie, zabrzmi to może głupio, od dzieciństwa, ale jakoś tak się składa, że zawsze jako dziecko bałem się tego i nie wiem, jakieś takie przeczucie miałem. Teraz to uwielbiam, że coś się toczy, jest, zmienia się i jest w nas to, co było i być może będzie jeszcze coś, a być może już nic się nie zdarzy. No jest to bardzo piękne.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy.
Emilia Nagórka i Krzysztof Łakomik.